Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w 75. audycji Jeleniogórzanie. Dzisiaj gościem naszym jest pan Mieczysław Placety, który opowie nam o swoim bardzo ciekawym życiu, bo właściwie przebiegł przez cały Dolny Śląsk swoją pracą zawodową i kolejnymi etapami nauki. Witam pana, panie Mieczysławie.
Witam, kłaniam się uprzejmie.
No, jak zwykle zaczniemy od korzeni. Pan Mieczysław to już prawie kalka naszych gości. Twoje korzenie ma na wschodzie. Proszę powiedzieć, skąd to pańscy rodzice się wywodzą?
Moja mamusia pochodzi z Wołynia. Urodziła się w 1927 roku. Tatuś urodził się w 1925, ale w Stanisławowie.
Czyli również Kresy Wschodnie.
Kresy Wschodnie, tak. Tak.
No i wylądowali w Legnicy, bo tam był początek i tam Mieczysław przyszedł na świat równo ile lat temu?
W 49 roku, w czerwcu.
Pamięta pan Legnicę z tamtych czasów?
O, oczywiście. Pamiętam, dokładnie chodziłem do szkoły. Byliśmy przedzieleni murem. Jednostki radzieckie były po jednej stronie, szkoła moja podstawowa i przedszkola były po drugiej stronie.
No właśnie, jako dzieciak, jak pan wspomina obecność tych żołnierzy radzieckich?
Myśmy nie mieli żadnych specjalnie konfliktów z nimi. To było tak, raczej zaprzyjaźniliśmy się, bo to były różne takie sprawy handlu. Wspomagali nas, nawet idąc do szkoły, wpuszczali nas do swojego sklepu za mur. Kupowaliśmy sobie cukiereczki. Więcej było przyjaźni niż nieprzyjaźni. To, że nas tam odganiano od tych murów, to też były takie drobne konflikty. Ale puszczali nas na seanse do kina. Oni mieli kino letnie na powietrzu w parku. Tam w parku był teatr, było kino. I tak właściwie dotrwaliśmy do matury. Bo ja chodziłem do szkoły podstawowej w Legnicy. Szkoła numer 18 na ulicy Grabskiego, wtedy to była jeszcze 22 lipca, później technikum samochodowe.
A więc mała Moskwa widziana oczyma kilkuletniego chłopca, który chodził do przedszkola w Legnicy. Ma pan jakieś wspomnienia nauczycieli, którzy panu się może utrwalili w pamięci?
No oczywiście.
Tamtego czasu.
Bardzo dobrze pamiętam panią Stanisławę Bednarz, ona wtedy miała nazwisko Krajewska. Była bardzo lubianą wychowawczynią, nauczycielką w przedszkolu. Bo parę lat temu jak zmarła, to byliśmy bardzo liczny pogrzeb. Się odbył, byliśmy tam w takiej dużej grupie. Wszyscy się tam bardzo szanowali. Dostałem telefon, natychmiast pojechałem, bo trzeba było uczcić to. To była bardzo przemiła osoba.
Potem przyszedł czas na szkołę podstawową i wreszcie wylądował pan zgodnie ze swoimi zainteresowani w technikum samochodowym w Legnicy.
Dokładnie, technikum samochodowe w Legnicy. Wtedy technikum samochodowe w Legnicy reprezentowaliśmy bardzo wysoki poziom. Dyrektorem był inżynier Stefan Gołąbek. W ogóle w kadrze mieliśmy co najmniej wtedy, jak ja pamiętam, 4 doktorów w różnych specjalnościach. Poziom był niezwykle wysoki. Nasi absolwenci byli rozchwytywani do różnych firm.
No właśnie. I tą metodą, jako absolwent tego technikum, wylądował pan po raz pierwszy w kowarskiej dywanówce.
Tak, no, dokładnie po przyjeździe do Kowar. Ściągnął mnie tutaj pan Cwynar. On był dyrektorem. Później dyrektorem jeszcze został Stanisław Dziedzic. I tak bardzo mile wspominam tą pracę. Pędziłem z nimi 14 lat.
Później przyszedł czas na kontynuowanie swojego zamiłowania do transportu samochodowego i został pan już na stanowisku dyrektorskim szefem Transland. To była taka firma obsługująca przemysł lniarski.
Tak, Transland, tak. I obsługiwaliśmy w zasadzie przedsiębiorstwa lniarskie, nie tylko w Kamiennej Górze, ale tutaj były Mirsk, okoliczne fabryki, które produkowały lnu, różne wyroby. No i tak się złożyło, że pracowałem tam do momentu, dokąd pan Świrko nie namówił mnie na wystartowanie w konkursie na dyrektora PKS-u w Jeleniej Górze.
No i tą metodą, proszę Państwa, przewróciliśmy do Kotliny Jeleniogórskiej, PKS Jeleniogórski pod dyrekcją dyrektora Blasetego. Był bardzo dynamiczny. Niech Pan powie, ile to mieliście tych autobusów, jaki obszar miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej obsługiwaliście, ale z tego co wiem, to i były dalekobieżne linie.
No więc oczywiście oprócz Kotliny Jeleniogórskiej wyjeżdżaliśmy powiaty Bolesławiecki, Lubań, Kamienna Góra, Wałbrzych, Legnica, to były takie bardzo powszednie kierunki, tego było sporo, ale głównie były dowozy pracownicze. Staraliśmy się komunikować dla szkoły, zakłady pracy, nawet tam była współpraca z samorządami terytorialnymi, gdzie nam dopłacali po to, żeby dowozić pracowników do pracy, a dzieci do szkół.
Wielkoprzemysłowa Jelenia Góra się, proszę Państwa, nam kładnia z łezką żalu. Proszę powiedzieć, jak Pan z tamtej perspektywy ocenia dzisiaj to nasze miasto? Czym ono się różni? Co jest lepszego? A co może wymagałoby poprawy?
No, zmieniło się dużo. Przede wszystkim zmniejszyła się ilość przedsiębiorstw przemysłowych, które produkowały tutaj. Tu były, powiedzmy sobie, takie duże firmy jak zakłady chemiczne. Jak to wszystko zaczęło padać, to Jelenia Góra troszeczkę przysiadła. Moment, kiedy zdobyła Jelenia Góra status województwa, wtedy był ten rozwój widoczny. Później nagle to wszystko zaczęło siadać i teraz widzę, że zaczyna odżywać. Trochę budujemy drogi nowe, a właściwie remontujemy. Trochę odrapanych tych budynków zaczyna odżywać. Szczególnie zwracam uwagę na cieplice, bo cieplice to są bliskie mojemu sercu, bo mieszkam w Sobieszowie i na co dzień jestem w cieplicach, a ponieważ pierwsze moje studia to były właśnie na placu Piastowskim filia Politechniki Wrocławskiej, studiowałem tam na Wydziale Mechanicznym, no i to siłą rzeczy do czasu, kiedy wyjechałem na studia do Wrocławia, cały czas tutaj się obracałem.
Wróćmy jednak do tej pańskiej komunikacyjnej, zarządczej roli, którą spełniał pan w PKS-ie Jeleniogórskim. Proszę pana, dzisiaj ludzie mego pokolenia nierzadko nie mówią, że jedzie autobus i jedzie PKS. To był właściwie taki stały element życia mieszkańców Polski, który ten PKS, czyli Państwowa Komunikacja Samochodowa, który obsługiwał, dowożąc tych ludzi do szkół, do pracy, jak pan wspominał. Czemu to właściwie dzisiaj mieszkańcy dalszych miejscowości peryferyjnych są pozbawieni możliwości dotarcia do placówek handlowych, kulturalnych, do służby zdrowia? Może pan taką swoją prostą, trochę historyczną opinię na ten temat wyrazić?
Naturalnie. W ogóle PKS-y powołane zostały właśnie do obsługi tych terenów wokół miast. Jelenia Góra miała taką specyfikę, gdzie woziliśmy pasażerów z Wałbrzycha, Bolesławca, Legnicy, Szklarskiej Poręby, szczególnie tutaj Kowary, Karpacz i Kamienna Góra. W zasadzie tak, ja rozwijałem ten transport osobowy na trasach do Warszawy, do Kołobrzegu, do Świnoujścia. To były takie bardzo ciekawe trasy. Tam, gdzie była turystyka, gdzie były sanatoria, właściwie to było mniej dochodowe, ale najbardziej dochodowe były właśnie te tutaj wokół Jeleniej Góry komunikacja wiejska. Ze wsi dzieci, trzeba było dowozić pracowników. To było bardzo ożywione. W zasadzie autobusy wzrastały jak grzyby po deszczu. 25 autobusów jeszcze trzeba było dokupić, żeby przewozić to, a poza tym to były te pielgrzymki, takie był Jan Paweł II. Jeździliśmy do Rzymu i nie tylko, do takich tych ościennych miejscowości NRD, później w Niemczech. Ja najbardziej w tej chwili żałuję tego, że nie ma komunikacji z Legnicą, bo Wałbrzych to pociąg, jest komunikacja kolejowa dobra. Natomiast ludzie narzekają bardzo, że jest brak komunikacji z powiatem legnickim w ogóle. Do Lubina, do Legnicy, do Jawora nie ma się jak dostać, bo ani komunikacja PKP, ani komunikacja autobusowa, a jeżeli jest, to jest bardzo słabo.
Tak, tak. To proszę powiedzieć, jeszcze jeździły te nasze słynne Jelcze, czyli Ogórki, czy już pan miał nowszy ten tabor?
Nie, nie, nie. To już ja byłem w tym momencie, kiedy pozbywaliśmy się już tych Ogórków i bazowaliśmy już na autosanach. Nowe Jelcze, nowe autosany, sany, te już takie klasy takiej w zasadzie międzynarodowej, bo kupowaliśmy już takie autobusy, które były wyposażone już w odbiorniki telewizyjne, nawet miały sanitariaty własne. Także to już było właśnie takie...
Trochę Europy.
Europy już, to nawet więcej niż trochę.
No i dobrze, ale proszę pana, jak pan opuszczał PKS Jeleniogórski, to w jakim to stanie było? Czy to już było stadium upadłości, czy jeszcze to funkcjonowało?
Absolutnie. W tym momencie, kiedy ja odchodziłem, to dziwnym trafem był to w zasadzie trzeci PKS w kraju już, jeżeli chodzi o rozwój. Nawet powiedzmy sobie we Wrocławiu, nawet w Warszawie w ministerstwie, bardzo się dziwili, że zostałem tutaj odwołany i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki nie było żadnych większych problemów. Od tego momentu zaczęły się te sprawy iść w kierunku prywatyzowania tego, ponieważ to były przedsiębiorstwa państwowe, dotacje wystarczały w zasadzie, jeżeli chodzi o Jeleniogórę, to był bardzo dochodowe przedsiębiorstwo. Moim zdaniem to był niesłuszny kierunek dążenia do prywatyzacji.
No tak, tak, to jest powszechna opinia. Był zresztą bowiem taki oto czas, kiedy ówczesny już po panu dyrektor PKS-u powiedział, że właściwie cała komunikacja autobusowa jest nieopłacalna i jedyną opłacalną rzeczą, która przynosi jakieś tam zyski, a nie specjalnie koszty, to jest postawienie budki przystankowej i to też nie zawsze, bo jest często niszczona. Zostawmy ten piękny przebieg pańskiej pracy zawodowej, o której mówi pan z taką ogromną miłością, jako samochodziarz w końcu też. I potem pan z Jeleniej Góry czy z Sobieszowa dojeżdżał do Legnicy i właściwie cały czas pan z tą Legnicą jest związany.
Do tej pory, dokładnie. Pracowałem w Lubaniu jako zastępca dyrektora bawełny do spraw handlowych i następnie w Zarębie dyrektorem kopalni bazaltu, tak. Największa kopalnia bazaltu w Polsce.
Po to, żeby odkryć meandry tej polskiej szalonej prywatyzacji, opowiem państwu wątek z rozmowy z panem Mieczysławem poza anteną, który opowiadał mi, że oto kopalnia wartości kilkuset milionów złotych sprzedana została za...
7 milionów. 7 milionów złotych i poszła z rąk do rąk tak po to, żeby wreszcie trafić Lafarge niemieckiej firmy, która praktycznie wygasiła to, bo bazalt był droższy niż Melafir i oni budowali w Polsce autostrady, ale nie stosowali już bazaltu, bo bazalt był trudniejszy do wydobycia i do obróbki.
Proszę państwa, ale pan Mieczysław Placety, 70-latek, który od 4 lat pobiera emeryturę, nie spoczął na laurach i aktywizuje się dalej. Ma swoje też naukowe przedsięwzięcia, ba, wynalazcze przedsięwzięcia. Proszę powiedzieć o tej nowej technologii bazaltu, o której pan też z taką ciekawością nam opowiadał.
Jestem w firmie innowacji bazaltowych w ramach Orgmaszu w Łodzi i w Warszawie. Ta technologia polega na topieniu bazaltu, tak podobnie jak wełna mineralna tworzona, topi się bazalt, rozdmuchuje się i wtedy powstaje taka pianka i z tej pianki jest otulina, którą się stosuje do ocieplania budynków. Ale my teraz pracujemy nad czymś innym. Tworzenie z tego nitek bazaltowych to jest, powiedzmy sobie, produkowane nitki, skręcane pręty i są już firmy między innymi w Busku Zdroju, trochę już Wrocław zaczyna, ale głównym producentem jest w tej chwili Tarnów, firma w Tarnowie. Idziemy w kierunku zastąpienia siatek stalowych do budownictwa. Zastąpienie to bazaltem, ale głównie chodzi o zastąpienie tej stali w kopalniach, no powiedzmy miedzi. Tam, gdzie są kwaśne środowiska, gdzie jest dużo wilgoci i siatki na te hałdy i zawiesia, których się tam mocuje te różne elementy, stal wytrzymuje powiedzmy sobie 2 do 3 lat. Natomiast bazalt będzie miał 5-krotnie większą wytrzymałość, natomiast nie koroduje, nie ma tych takich ujemnych cech jak części metalowe ze stali.
A czy bazalt jest w sumie tańszy od produkcji stali?
No w tej chwili jeszcze, ponieważ jest to unikalna produkcja, to jeszcze nie, ale docelowo nad tym pracuje Politechnika Świętokrzyska i tam jest taki profesor Grzegorz Świt, który opracował tą metodę właśnie produkowania elementów. No i on twierdzi, że my w przyszłości ten przemysł nasz zbrojeniowy, powiedzmy sobie do produkcji tych krabów, bo to z bazaltu można robić również blachy i takie mocniejsze konstrukcje i to się w przyszłości sprawdzi.
Proszę Państwa, bazalt zatem jest na topie. Może nie koniecznie za naszego życia, ale to jest jakaś perspektywa.
Bliska.
Panie Mieczysławie, proszę uprzejmie powiedzieć, jak dzisiaj się żyje 70-latką w pięknej stolicy Kotliny Jeleniogórskiej?
No, ja powiedzmy sobie, nie mam powodu do narzekania. Mam emeryturę w miarę dobrą. Jeszcze się zdrowiem cieszę takim nie najgorszym. W związku z tym mam rodzinę, 3 dzieci, 4 wnuków. W takiej symbiozie rodzina, każdy jest gdzieś tam rozlokowany w różnych miejscach, ale powiedzmy sobie Kowary, Jelenia Góra to są te miejsca dla dzieci. Wnuki już, wnuczka jest w Warszawie, studiuje i pracuje. No a te jeszcze młodsze dzieciaczki to szkoła średnia i podstawowa.
A proszę powiedzieć, mama szykuje niedzielne obiadki dla całej
Ależ
rodziny?
Ależ naturalnie spotykamy się. To jest taka tradycja tych wschodniaków, że rosołek powiedzmy niedzielny, wszyscy tam się zjeżdżają, a raz w kwartale co najmniej. Już nie mówię o świętach, że święta to są obowiązkowo u rodziców.
A proszę powiedzieć, panie Mieczysławie, czy zadbał pan o to, no jak słyszę, to pan zadbał, bo jest 3 dzieci i 4 wnucząt. Czy zadbał pan o to, aby poprawić ten wskaźnik demograficzny, w którym w Jeleniej Górze jest więcej, za przeproszeniem, takich staroci jak my, a młodzież ucieka stąd? Czy jest szansa, żeby wnuki wróciły tutaj do Jeleniej Góry?
Przy tych młodszych, bo wnuczka, która wyjechała już do Warszawy, to marne szanse, żeby wróciła. Tam już skosztowała tego życia wielkomiejskiego i w stolicy. Natomiast jedną wnuczkę mam tutaj w liceum, w Cieplicach i chłopcy chodzą do 2, do 5 i do 2 klasy. Także to będą patrioci tutaj miejscowi. Oni zostaną.
Zadbał o to jeleniogórzanin pochodzący z korzeni wschodnich, z rodziców urodzonych właśnie na rubieżach. Wychowany po trosze w Jeleniej Górze, ale w znacznym stopniu żyjącym również do dzisiaj zawodowo, zresztą także w Legnicy, jak mi pan Mieczysław opowiadał poza anteną, który no, chce dbać o to, aby poprawił się wskaźnik demograficzny naszego regionu i aby wnuki zostały tutaj, czego i Państwu życzę. Panie Mieczysławie, na koniec naszego programu każdy z naszych miłych gości ma możliwość wybrania sobie jakiegoś utworu muzycznego, który Panu byśmy z chęcią i Pańskiej rodzinie zadedykowali. Proszę sobie coś wybrać.
Ja jestem fanem Piotra Szczepanika i jeżeli jest taka możliwość, to kochać, jak to łatwo powiedzieć. I puste koperty ewentualnie, jakby się to nie znalazło.
Mamy wszystko, proszę Państwa, kochać, jak to łatwo powiedzieć. W dzisiejszej audycji wystąpił pan Mieczysław Placety, mieszkaniec Sobieszowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Życzę miłego mieszkania w Jeleniej Górze. Życzę wszystkim dużo szczęścia, dużo miłości i satysfakcji z tego mieszkania w tym mieście.
A teraz Piotr Szczepanek.
Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Ile kolorowe przeźrocza biegną, szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nie. Ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje rady.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?